Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, to jest Samorządowy Piątek Radia Gdańsk. Dzisiaj przenosimy się do Gdyni i porozmawiamy m.in. o niezrealizowanych obietnicach władz miasta. Gośćmi są radni Jakub Ubych, Klub Samorządności Wojciecha Szczurka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
I Marcin Bełbot, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Witam pani redaktor, witam naszych słuchaczy.
Gdynia poinformowała, że wstrzymuje plany budowy basenu olimpijskiego. To w 2016 roku zapowiedział prezydent Wojciech Szczurek. Obiekt, zgodnie z pierwotnym planem, już powinien istnieć. Projekty kosztowały 800 tysięcy złotych miasto. Panie Marcinie, taka pływalnia przydałaby się w mieście?
My jako opozycja uważamy, że jak najbardziej taka pływalnia powinna w Gdyni powstać, ponieważ my już w tej chwili potrafimy szkolić wybitnych młodych sportowców w zakresie pływania, jak na przykład Adam Zdybel, mistrz Polski z Delfina Gdynia, czy Mateusz Arndt, który dostał stypendium w USA. I te wyniki udaje nam się uzyskać bez tak naprawdę odpowiedniego obiektu. Natomiast ja, obserwując poczynania wokół tej inwestycji, poczynania pana prezydenta Szczurka, no jestem sceptyczny co do tego, czy ona w ogóle powstanie, ponieważ no, mieliśmy świetną szansę, jaką deklarowało nam Ministerstwo Sportu, czyli w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, to była szansa na dofinansowanie połowy kosztów inwestycji, ponieważ w naszym regionie, na całym Pomorzu, brak tego typu obiektów i to zostało dostrzeżone przez ministerstwo i od 2016 roku projekt budowy pływalni był wpisany do wieloletniego planu ministerialnego. Natomiast leci nam szósty rok od ogłoszenia podjęcia tej inwestycji, a przypomnę, że w pierwszych zapowiedziach słyszeliśmy, że powstanie ona do 2019 roku. W międzyczasie, tak jak pani mówiła, właśnie wydano 500 000 zł na dokumentację projektową, po czym stwierdzono, że w ramach pływalni powstanie wiele różnych dodatkowych funkcji i trzeba będzie ponownie wrócić do prac projektowych i ten nowo powstały projekt za ponad 500 000 zł zmienić i ostatecznie w efekcie całość tej kwestii projektowej kosztowała nas właśnie prawie 800 000 zł. I ja jestem również sceptyczny co do powstania tej inwestycji, ponieważ inwestycja pierwotnie miała kosztować 70 000 000 zł, takie były szacunki w 2016 roku mniej więcej, natomiast to było przy tym pierwszym projekcie, a w tej chwili on jest dużo bardziej rozbudowany i myślę, że ta kwota mogłaby się nawet podwoić, więc przy nawet wsparciu ministerstwa to połową środków. Myślę, że Gdynia musiałaby wyłożyć około 70 000 000 zł ze swojej kasy na tą inwestycję. Myślę, że tych pieniędzy po prostu nie ma na tą chwilę.
Panie Jakubie, kwestia finansowa stoi na przeszkodzie, czy coś jeszcze?
Znaczy, z jednej strony bardzo się cieszę, że mój kolega powiedział o tym, że mieliśmy szansę. Ja uważam, że ją mamy nadal. Co więcej, Ministerstwo Sportu dwa razy z miasta Gdyni otrzymało wnioski o dofinansowanie już z projektem. Niestety, jeżeli chodzi o ten projekt, my nie mamy informacji zwrotnej, czego zabrakło, jest tylko informacja o tym, jakie projekty uzyskują dofinansowanie. Pierwsze złożenie aplikacji o dofinansowanie w ramach właśnie tego wieloletniego programu inwestycji o dużej wadze zostało złożone w 2019 roku wraz z pozwoleniem na budowę. Co więcej, jeżeli chodzi o tę inwestycję, należy jakby jasno powiedzieć, że ona była konsultowana m.in. z Polskim Związkiem Pływackim, jak i również były odsłuchy i wizyty studyjne w innych tego typu obiektach w Polsce, których wcale nie ma dużo. To prawda, nastąpiły zmiany, natomiast nie był to drugi projekt, tylko jakby były to przedłużone prace projektowe, tak aby ten projekt spełniał oczekiwania w dużej mierze osób, które właśnie miały być wykorzystywane przez niego. Natomiast następowały również zmiany bardzo techniczne. Między innymi zmieniła się niecka, nie żelbetowa, a miała być niecka stalowa, która miała być droższa na etapie inwestycji o 40%. Natomiast w przeciągu kilku lat zwróciłaby się w kosztach eksploatacyjnych, z czego mogliśmy się dowiedzieć u innych operatorów tego typu obiektów w Polsce. Jeżeli chodzi o kwestię uzgodnień, w 2016 roku, gdy została rozpoczęta dyskusja na temat tego obiektu, musieliśmy od tego czasu chociażby przeprowadzić uzgodnienia związane z poszerzeniem linii kolejowej 201. I teraz możemy się zastanawiać, co linia kolejowa, co basen olimpijski. No niestety inwestycje o tak wielkiej skali, o tak dużym znaczeniu oddziaływują nie tylko na obszar bezpośrednio w granicach murów, który się znajduje, jednakże dużo szerszy. W tym momencie mamy gotowe pozwolenie na budowę, dokładnie dwa, ponieważ trzeba również przełożyć linię magistrali ciepłowniczej. To wszystko jest gotowe przez gdyński samorząd. Dwa razy były składane aplikacje. Co więcej, z pandemii wyjdziemy, mówi się o krajowym planie odbudowy. W mojej ocenie zarówno młodzi ludzie, młodzi mieszkańcy Gdyni, nie tylko, jak i również dorośli będą musieli wrócić do normalności poprzez aktywność fizyczną. O ile ministerstwo mówiło o 50% dofinansowania, uważam, że ta inwestycja jest tak strategiczna, że powinna być dofinansowana wyższym procentem. Co więcej, jeżeli chodzi o ten obiekt, który rzeczywiście jest bardzo solidnym i dużą inwestycją, razem w połączeniu z kolejnym basenem, który w tym roku rozpoczniemy budowę, już basenem dzielnicowym w dzielnicy Wiczlino, moglibyśmy rozpocząć projekt powszechnej nauki pływania w klasach 0-3 dla wszystkich zespołów klasowych w naszym mieście. Inwestycja niepodważalnie ważna nie tylko dla Gdyni, ale i dla całej Polski Północnej, szczególnie w dobie kończącej się pandemii. Liczę, że Ministerstwo Sportu, które też się przeobraziło, Ministerstwa Sportu nie ma.
Dobra, panie Jakubie,
do innego obiektu.
Plany są fajne, no ale pytanie, czy Gdynię na to jeszcze stać, bo zwiększyły się koszty budowy prawie dwukrotnie, jak tutaj padły takie słowa, no to naturalne, ale czy Gdynię na to stać? No bo wiemy, że Gdynia jest w nie najlepszej kondycji finansowej, zresztą jak wiele miast obecnie. Czy miasta na to stać jeszcze, żeby kilkadziesiąt milionów dołożyć do tej inwestycji?
Jeżeli mówimy o sytuacji finansowej, ostatnie lata, za których rządzi Prawo i Sprawiedliwość, rzeczywiście nadszarpnęły, tak jak pani powiedziała wprost, wielu samorządom sytuację finansową. Natomiast uważam, że inwestycje w sport, zarówno wyczynowy, jak i również, który będzie umożliwiał powracanie do zdrowia, jest jednym z najważniejszych elementów, który musimy w tym momencie inwestować. Zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój naszych mieszkańców jest ponad wszelką miarę ważny. Natomiast w 2019 składaliśmy wniosek, ceny budowlane wtedy też były inne. Można powiedzieć, że przez pasywność i przez to, że nie uzyskaliśmy tego dofinansowania raz z pierwszą aplikacją, jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Inaczej zachowują się też rynki finansowe, które poprzez pandemię nie są tak szczodre, jeżeli chodzi o koszty prowadzenia chociażby refinansowania długu. W moim ocenie jest to na pewno jeden z priorytetów i będziemy robić wszystko, aby ta inwestycja powstała w naszym mieście.
Mhm. Prezydent Wojciech Szczurek poinformował też o opóźnieniu w budowie lodowiska. Jego powstanie to jedna z jego obietnic wyborczych, ale jeszcze przed poprzednią, zakończoną w 2018 roku kadencją. No, lodowisko miało już służyć mieszkańcom od 3 lat, a wciąż nie jest projektowane. Panie Marcinie, jak pan to... wciąż jest projektowane. Panie Marcinie, jak pan to skomentuje?
Ja jeszcze tylko adwokatem do poprzedniej wypowiedzi, no bo z wypowiedzi radnego Upycha wynikało, jakoby te wszelkie problemy pływalni wynikały z niedofinansowania przez ministerstwo, natomiast no, plan programowy ministerstwa, jeśli chodzi o dofinansowania, no też zakłada jakiś okres czasu, jeżeli nie dostajemy konkretów od miasta, bo wiemy, że nie dostajemy, ponieważ były problemy z pracami projektowymi, na przykład jeśli chodzi o sieci uzbrojenia terenu, no, to też wydaje mi się, że pewnego typu niekompetencja, skoro przygotowano projekt, który się okazał jednak no, nieodpowiedni do końca. Natomiast jeśli chodzi o gdyńskie lodowisko, no inwestycja, którą wskazało 8 tysięcy mieszkańców w budżecie obywatelskim, prace nad tą inwestycją również zaczęły się gdzieś w roku około 2014 i muszę zauważyć, że mamy rok 2021, a lodowiska nadal nie ma i to ważne w budżecie na 2021 rok, brak zabezpieczonych środków na realizację tej inwestycji i to jasno pozwala stwierdzić, że realizacja jej no, została jeszcze co najmniej na jakiś czas odsunięta. W międzyczasie przez lata słyszeliśmy o zmieniających się koncepcjach. Wydaliśmy również 640 tysięcy na dokumentację projektową, która w związku ze zmianami zapewne staje się również nieaktualna, czyli będziemy musieli pewnie dołożyć kolejne środki w przyszłości. A jeśli chodzi o kwestie lodowiska, no to nie sposób niestety nie wspomnieć o naszej wspaniałej drużynie gdyńskiej hokejowej, Niedźwiadkach, która zdobyła na przykład złoto w 10 mistrzostwach Pomorza, a w Gdyni nie ma odpowiedniego obiektu, żeby trenować. Więc nie jest to tak, że wszelkie zewnętrzne czynniki są przyczyną nierealizowanych inwestycji w Gdyni, tylko po prostu być może kompetencji administracji pana Wojciecha Szczurka.
Panie Jakubie, z pana wiedzy, co tutaj poszło nie tak przy tej inwestycji?
Jeszcze tylko adwokatem. Obiekt basenu w 2016 podpisane porozumienia, w 2019 gotowy wniosek z projektem, więc jednak w pięcioletnim procesie mieściliśmy się, więc jakby taka mała uwaga. Jeżeli chodzi o lodowisko, przepraszam, ja panu nie przerywałem, proszę nie przerywać. Odrobina kultury, panie Marcinie, nie jesteśmy w Sejmie i nie ma tych standardów, które są tam. Bardzo proszę o wychowanie. Jeżeli chodzi bardzo proszę o kulturę. No to jest właśnie poziom.
Dobrze, przejdźmy do kwestii lodowiska.
Jeżeli chodzi o lodowisko, projekt trudny, projekt, który zakładał nie tylko funkcje podstawowe, natomiast chciałbym przypomnieć, że w naszym mieście wszelkie projekty muszą przechodzić przez z panem profesorem, który uzgadnia dostępność dla osób również problemami związanymi z poruszaniem się, dla osób szeroko pojętą niepełnosprawnością. Projekt, który początkowo rzeczywiście szacowaliśmy na niższą kwotę, zaczął się rozrastać poprzez wiele różnych doszacowań. Dodatkowo rok, w którym zostało ogłoszone postępowanie na realizację, trafił na szczyt rynku budowlanego. To była bardzo trudna decyzja, jednakże trzeba było powiedzieć wprost, że lodowisko w tym wymiarze, w tej kwocie było przeszacowane, ponieważ o inwestycja, która kosztorysowo zakładała bodajże kwotę 24 milionów, oferty były prawie że w 50 milionach. To był czas bardzo szalonych wycen, jeżeli chodzi o realizację. I trzeba było powiedzieć odważnie i wprost i powiedzieć, zrealizujemy, ale za pewien czas. Po międzyczasie nastąpiła również zmiana związana z reformą edukacji, która była wprowadzana w wielkim biegu. Działka, która została przygotowana pierwotnie pod lodowisko, w tym momencie została przeznaczona na salę gimnastyczną, salę, gdzie jesteśmy w przededniu rozstrzygnięcia przetargu, gdzie oferty, które złożyły firmy budowlane, mieszczą się mniej więcej w naszych kosztorysach zakładanych, więc w tym miejscu powstanie hala, która będzie służyła mieszkańcom uczącym się w jednym z gdyńskich techników. Bardzo oczekiwana inwestycja, ale i również bardzo oblegana szkoła. Szkolnictwo zawodowe w Gdyni ma się bardzo dobrze i widzimy, że musimy je wspierać. Jeżeli chodzi o lodowisko, fakt, nie ma tego w budżecie w tym roku, natomiast budżet zawsze można zmienić. W mojej ocenie i z moich informacji są bardzo zaawansowane rozmowy, które pozwolą w przeciągu kilku najbliższych tygodni dać bardzo jasną deklarację.
No dobra, to w takim razie czekamy na te inwestycje. Teraz przejdźmy do sprawy wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stanisława Borskiego. Od wielu lat użytkuje on gminny grunt przy ulicy Górniczej bez umowy. Sprawa wyszła na jaw podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Procedowano zgodę na bezprzetargową sprzedaż terenu. Radny w 2020 roku zgłosił wniosek o nabycie działki i tłumaczy teraz, że chciał grunt od miasta odkupić i uregulować w ten sposób sytuację prawną. Radni Prawa i Sprawiedliwości uważają, że sprawa budzi jednak wątpliwości. Panie Marcinie.
Oczywiście, że budzi. Natomiast, żeby przedstawić naszym słuchaczom tę sprawę z całego kontekstu, trzeba wrócić do początku, czyli do ostatniej sesji Rady Miasta, na której głosowana była uchwała dotycząca sprzedaży dwóch działek. Radni samorządności przedstawili uchwałę, zarekomendowali ją wszystkim radnym i uchwała przeszła. Natomiast dziś po około godzinie wiceprzewodniczący Borski wniósł o powtórkę głosowania nad tą uchwałą ze względu, jak twierdził, na problemy z głosowaniem i wszyscy zrozumieliśmy, że chodziło o problemy techniczne. Przy powtórce głosowania okazało się, że większość radnych samorządności zagłosowała inaczej niż za pierwszym razem, jednak odrzucając tą uchwałę bez żadnego komentarza. A przecież chodziło niby o błąd jednego radnego, a nie kilkunastu radnych. I gdy zaczęliśmy dopytywać, to radny Uwy właśnie powiedział, że nie chodziło jednak o błąd w głosowaniu, ale o wątpliwości co do uchwały. Czyli wprost wprowadzono radnych w błąd, bo nas nie poinformowano o tych wątpliwościach, tylko pod przykryciem tego błędu technicznego zmieniono wynik po prostu głosowania. Gdy zaczęliśmy dalej interesować się sprawą, okazało się, że wiceprzewodniczący Borski korzystał od wielu lat bezumownie z dwóch działek, które położone są bezpośrednio przy jego posesji. Wiemy, że wiceprzewodniczący zapłacił za okres od 2015 roku, natomiast wiemy też, że korzystał z tych działek dłużej. Sam w gazecie poinformował, że płaci za grunt od 6 lat, natomiast pani rzeczniczka Urzędu Miasta, pani Agata Grzegorczyk, poinformowała również na łamach pracy, iż cytuję, prawdą jest, że radny nie płacił za użytkowanie gruntu, natomiast obecnie uregulował zaległe należności wobec miasta. Ja rozumiem to tak, że uregulował te należności, gdy o sprawie po prostu zrobiło się głośno. I również uważam, że należy dodać, że w nieruchomościach, które bezpośrednio przylegają do tych miejskich działek, z których musiał siłą rzeczy korzystać, żeby dostać się do posesji, tam jest zarejestrowana działalność gospodarcza radnego oraz komitet wyborczy pana Wojciecha Szczurka, więc nie biorę nawet pod uwagę, że prezydent Szczurek, czy pani przewodnicząca Rady Miasta, czy przewodniczący klubu samorządność w Radzie Miasta Jakub Ubych mogli o tej sytuacji nie wiedzieć. I wiem jedno, na pewno korzystanie w ten sposób z działki miejskiej, czyli naszej wspólnej, przez radnego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta i bliskiego współpracownika pana prezydenta Szczurka jest na pewno nieetyczne. Natomiast trzeba się jeszcze zastanowić, czy nie zostało tutaj złamane prawo, ponieważ ustawa o samorządzie gminnym zgodnie z artykułem 24f mówi, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.
No, panie Jakubie, co tam się stało na tej sesji? Wy też zostaliście wprowadzeni w błąd? Nie wiedzieliście, nad czym głosujecie?
Niestety pan radny może ma i dobrą pamięć, jednakże wybiórczą. Powiedziałem, że zdecydowaliśmy się na to, żeby uchylić tę uchwałę, aby jeszcze raz przeszła pełen proces związany między innymi z rozmowami na komisjach Rady Miasta, aby można było zadać wszelkie pytania, ponieważ one mogły się pojawić po tym, gdy pan radny Borski w pierwszym głosowaniu zagłosował za, w drugim by się wstrzymał. Zagłosował za, ponieważ klikając na tablet, tego dnia było wiele problemów. Przypomnę, że obradujemy zdalnie, zgłaszały się problemy. Nie chciał w tym momencie realizować problemu, który zobaczył dopiero pod koniec sesji. Klikając w żółte pole, zobaczył, że głos został zarejestrowany na za. Takie rzeczy się zdarzają również kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, co również jest zaprotokołowane, że chcieli zagłosować przeciw, a zagłosowali za. W tej sytuacji, jeżeli głos byłby zapisany za, rzeczywiście mogłoby dojść do późniejszych spraw związanych z nadzorem. Radny nie powinien głosować w swojej sprawie i dlatego zgłosił błąd techniczny. Ja powiedziałem wprost, że zdecydowaliśmy się na uchylenie tego, aby radni przede wszystkim opozycji mogli zadać wszelkie pytania, jakie chcą, ponieważ w tej sprawie nie ma rzeczy, które mogłyby być do ukrycia. Innym zachowaniem byłoby, gdybyśmy powtórzyli głosowanie, przeszli po prostu dalej. Można powiedzieć, że w tym wypadku za chęć transparentności, chęć uczciwości i pełnego pokazania od razu sprawy w tym momencie cierpimy, słysząc bardzo różne słowa. To, co mnie niestety martwi w naszej dyspucie publicznej, to jest to, że wyroki bardzo często są wydawane bez żadnego zadawania pytań. Bardzo często powiedziało się, że to najbogatszy gdyński radny. Stanisław Borski firmę założył w 1988 roku i przez ponad 30 lat, teraz już jest na emeryturze, szczęśliwej emeryturze, zatrudniał dziesiątki gdynian i realizował setki projektów. Jego firma, którą zostawił swojemu pokoleniu, w tym momencie między innymi jest jednym z wykonawców drogi S6, trasy kaszubskiej. Czy taka firma, taki przedsiębiorca mógłby chcieć narazić, mówimy sobie szczerze, na niewielką działkę, co oczywiście nie ma znaczenia. Każdy metr jest metrem gminnym. Natomiast to, co też jest bardzo istotne, radny Borski całą sytuację zauważył w momencie, kiedy chciał przepisać działki swoim kolejnemu pokoleniu, swojej rodziny i zobaczył geodezyjnie, że coś się nie zgadza. I chciał uregulować tą sytuację, tak jak każdy inny mieszkaniec Gdyni. Sytuacja w tym momencie, w mojej ocenie, będzie wyjaśniona. Radni opozycji zadają pytanie. Jeżeli mają wątpliwości, uzyskają każdą odpowiedź. Były złożone interpelacje, odpowiedzi są wprost dawane. Nie wiem dlaczego w tym momencie rzuca się oskarżenia przed uzyskaniem ostatecznej oceny tej sytuacji. Natomiast w mojej ocenie jest to też istotne. Radny Borski złożył informację, że chce wykupić tą działkę. Działka przynależy do jego nieruchomości, co jest niezwykle istotne. To nie jest działka samodzielna, tylko dobrze, on mógłby ją nabyć w drodze bezprzetargowej.
Dobrze, w takim razie musimy tutaj już przerwać. Wiem, że radni...
Wie pani co, ja tylko jedno zdanie.
Jedno,
bo jeżeli, jeżeli chodzi o chęć transparentności, to w takiej sytuacji poinformowalibyście radnych o sytuacji i dlaczego głosujemy ponownie nad uchwałą, a nie twierdzili, że jest to problem techniczny radnego Borskiego, a nie kilkunastu radnych. Więc chęci transparentności tutaj nie było i to jest daleko posunięte.
Problem techniczny spowodował reasumpcję. Niestety jest mi bardzo przykro, że pan nie jest.
I bardzo dziękujemy.
Były wątpliwości
do bardzo uchwały, dziękuję.
O których nie.
Życzę
bardzo dziękuję. Pan Marcin Bełbot i pan Jakub Ubych. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Do usłyszenia. Joanna Stankiewicz.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.